Jak, bracia i siostry, gotowi jesteście słuchać Słowa Bożego? Chciałbym zagadnąć was, czy wszyscy wiedzą, co to jest. Wszyscy starsi wiedzą, nie wiem, młodsi też. Na co dzień takich rzeczy się nie używa, bo przecież nie jest nam tutaj potrzebne. Ale gdybyśmy tak trafili gdzieś na sam środek oceanu i w nocy byłaby burza, i zakręciłoby statki z nie wiadomo ile razy i byśmy potrzebowali wiedzieć, gdzie jest północ, a południe, to i tak byśmy sobie poradzili, gdyby nie takie urządzenie. Albo gdybyśmy się znaleźli na pustyni, byłaby burza piaskowa i gdzie jest, w którą stronę teraz iść. Oto jest, ja w lesie się czasem znajdę na grzybach, mnie gdzieś tam zaciągnie i za tym prawdziweczkiem i za tym muchomorkiem się obrócę w lewo, w prawo, i już nie wiem, gdzie ja mam iść teraz. No i wtedy bardzo byłby się przydał taki kompas, który mi pokaże północ, pokaże mi kierunek. Chcę dzisiaj mówić o naszym sumieniu. O sumieniu, które Bóg włożył w duszę każdego człowieka, aby był takim kompasem w życiu. Sumienie, według słownika języka polskiego, to zdolność pozwalająca odpowiednio ocenić własne postępowanie jako zgodne lub niezgodne z przyjętymi normami etycznymi. Dzięki sumieniu mamy tę orientację, właściwy azymut, ten kierunek, którym należy podążać. Dzięki sumieniu właśnie tak jest. Ale słowo greckie, tłumaczone w Nowym Testamencie jako sumienie, znaczy coś więcej niż tylko ta definicja słownikowa. Ono znaczy współwiedzę. Czyli nie chodzi o wiedzę, o samą świadomość jednostki, każdego człowieka, taką samą świadomość, ale o wiedzę, którą dzieli się z kimś innym. Wiedzę, która się bierze z kontaktu z kimś innym. I tak, ogólnie rzecz biorąc, jest to świadomość człowieka w takiej koleracji z, powiedzmy, z prawem, z tymi normami społecznymi. Każdy człowiek, który się wychowuje w określonym środowisku, w określonej kulturze, jakoś właśnie żyje w tej łączności z tym, co jest ogólnie przyjęte i dzięki temu no, mówi się, że żyje lub nie żyje zgodnie z sumieniem. Natomiast w przypadku chrześcijanina jest to świadomość współdzielona z Duchem Świętym. Z tym, który prowadzi chrześcijanina. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 9 rozdziale wypowiedział, napisał takie znamienne zdanie: prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Czyli, że nie tylko ja sam sobie ustalam, że to jest dobre, a to jest złe, że jestem w porządku albo nie jestem, ale wiem to, dlatego że poświadcza mi to Duch Święty. Że moje sumienie jest w łączności z Duchem Świętym i dzięki temu właściwie mogę znać drogę. Jeśli chodzi o sumienie, to może najpierw powiedzmy, że jest taki stan, taka wrażliwość sumienia, która dotyczy ogólnie wszystkich ludzi, mniej więcej na takim ogólnym poziomie, że każdy człowiek ma jakieś tam sumienie. I Pismo Święte mówi w liście do Rzymian w 2 rozdziale 14 wersecie: skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. I to słowo pokazuje, że tak naprawdę wszyscy ludzie, nawet tacy, którzy nigdy nie zetknęli się z Ewangelią, gdzieś tam w dalekim buszu żyją, albo gdzieś tam Eskimosi i tak dalej, wszyscy mają zapisane w sercu, dlatego że wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boży, mają zapisane w sercu to prawo Boże. I to świadczy, to sumienie, jakie mają, świadczy o tym, że Bóg włożył właśnie w ich serca pewne prawo. Nawet o faryzeuszach i uczonych w piśmie czytamy, że sumienie wciąż się jakoś u nich odzywało. Taki zapydziały faryzeusz, taki chłodny mózg, który tylko wszystkich rozlicza. A czytamy w tej znanej historii o tym, jak Pan Jezus ocalił tę kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, że gdy im tak powiedział, kto bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, czytamy, a gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Ruszyło ich sumienie. Czyli to nie byli ludzie odrodzeni z Ducha Świętego. Duch Święty ich nie prowadził. Oni się sprzeciwiali Duchowi Świętemu, jak wypowiedział w kazaniu Szczepan, pamiętacie? Nie? Wy zawsze się sprzeciwiacie Duchowi Świętemu. Ale to słowo pokazuje, że były w nich te szczątki sumienia, jakie biorą się z tego, że każdy jest stworzony na obraz Boży, jest Bożym stworzeniem. Więc ogólnie rzecz biorąc, wszyscy ludzie jakoś to, ten głos sumienia mają. Ale może być też i tak, że sumienie zostanie całkowicie zagłuszone. Stanie się takie niesprawne całkowicie. Pismo mówi w liście do Tytusa w 1:15, dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. W środę mówiliśmy, omawiając kolejne błogosławieństwo, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, mówiliśmy, że są ludzie o brudnych sercach. W każdej sytuacji dojrzą jakiś materiał do brudnych, do wcipów, żartów, wszystko, we wszystkim się domyślają czegoś nieczystego, zawsze mają jakieś brudne skojarzenia. Są tacy ludzie. I pokalane jest tu powiedziane, jest zarówno ich sumienie, jak i umysł. Są po prostu brudni. I sumienie w życiu takich ludzi już nie funkcjonuje należycie. Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występu. Czyli mowa o takim wykrzywieniu, takim zdeprawowaniu sumienia, że ono jest nakierowane na to, żeby jakiś występek zrobić. I jak to już w Starym Testamencie było, nie zasną, jak czegoś złego nie zrobią. Oni muszą, ich sumienie jest już po prostu tak zepsute, że prowadzi ich w fałszywym kierunku. I nawet nie mają już żadnych wyrzutów, takich jak inni ludzie, tylko raczej wyrzuty mają, że komuś dzisiaj, że ma po prostu wyrzuty sumienia, że nie ukradł dzisiaj nic. Że zasnąć nie może, że dzisiaj komuś w tak zwaną nie dał. Nie? Po prostu czuje się niespełniony gość, nie? Że tego i tamtego nie zrobił. Bo ma spaczone sumienie, tak to jest powiedziane, naznaczony w sumieniu piętnem występu. Mamy też w Biblii parę obrazów prawidłowo działającego sumienia, tej prawidłowej wrażliwości sumienia. Takim przykładem świeci nam król Dawid, który, jak wiemy, nie był wcale doskonałym człowiekiem. Nieraz mu się zdarzyło coś zrobić źle, ale u niego ta busola wewnętrzna działała jak trzeba. Działała jak trzeba. Zresztą ta busola, tak nawiasem mówiąc, ona działa przede wszystkim po tym, jak się coś już zrobi. To tak trochę może spóźnione, lepiej. Ona działa też i przedtem oczywiście. Ale no, dla przykładu, Dawid jest ścigany przez Saula, historia znana dla czytelników Biblii, i któregoś razu jest no, okazja, żeby tego Saula wreszcie tam jakoś no coś z nim zrobić, żebyś go przestał ścigać. I rzekli wojownicy do niego, do Dawida: oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Podkręcają. Wstał wtedy Dawid i się tak zamachnął, że uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, że uciął kraj płaszcza Saulowego. Co mu się stało? Sumienie mogłoby go ruszyć po naszemu, jakby zabił tego Saula i jeszcze w całą jego rodzinę wyciął w pień. A ten gość, który potrafił lwa zabić, Goliat, stanąć na oko w oko z Goliatem i odciąć mu potem ten łeb wielki, coś takiego przeżywa, że on uciął, no wyobrażacie sobie, taką końcóweczkę od płaszcza, no, proszę taki własną. Co? O co tu chodziło? Jego ruszyło sumienie i rzekł do swoich wojowników: broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Dawid rozumiał, czego oni nie rozumieli, że ucięcie płaszcza od płaszcza królewskiego jest zbezczeszczeniem króla, pomazańca pańskiego. Jest naruszeniem godności króla. On nie patrzy. Są ludzie, dla których nie ma żadnych autorytetów, nie ma, nikt nie jest ważny. On jest najważniejszy. Co mi tam on będzie? To będzie mi Adamowi, czyli co mówi. Albo będzie mi tam Komorowski, co powie. Ja wiem najlepiej. Te PiSy i te PO i tak dalej, to wszystko głupcy. Oni myślą, że sami są ludzie. I nie mają żadnych świętości. Ale kto żyje z Bogiem naprawdę, to ma respekt. I Dawid chodził z Bogiem i ruszyło go sumienie, że odciął kawałek płaszcza królewskiego. I nie potrafił się z tym uporać. To jest dobry przykład tej wrażliwości, tej prawidłowo działającej wrażliwości sumienia. Inny przykład. Kiedyś coś go podkusiło, żeby spisać całego Izraela. Posłał swoich tam tych urzędników, żeby poszli, spisali. Lecz i dostał raport. Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do Pana: zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem. Lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. Jeśli chodzi o Dawida, o którym czytamy, że był mężem według serca Bożego, moglibyśmy jeszcze inne przykłady przytoczyć, jak go sumienie ruszało, jak reagował, jak nawracał się, jak pokutował, żałował, gdy zrobił coś źle. Człowiek, który żyje zgodnie ze swoim sumieniem, to człowiek, który może pewnie stać w życiu, stawać naprzeciwko rozmaitym sądom, naprzeciwko rozmaitym oskarżeniom, nie musi się wcale obawiać, bo postępuje zgodnie ze swoim sumieniem. Na przykładu weźmy Hioba, który gdy doświadczył tego strasznego cierpienia, tych różnych trudności, został poddany też takiej próbie, czy aby na pewno on nie zrobił czegoś złego. Przyszli ci jego koledzy, no i tam mu zaczęli wkładać po kolei. wyszło z ich wypowiedzi, że to jest niemożliwe, żeby on czegoś nie nabroił, bo na pewno to zrobił, bo inaczej by przecież nie cierpiał. To tak i dzisiaj jest, że jak się coś tam dzieje w życiu, to już zaraz wszyscy się skupiają. Co ty ciekawe tam narobiłeś, że cię takie nieszczęście spotkało, że na wypadek, że chorujesz. A ciekawe, co tam nas za skórą, co tam ukrywa. I oni przyszli tak na mu w twarz mówili. To jest niemożliwe, że ty jesteś niewinny. Ty na pewno coś zrobiłeś. Ty nawet nie wiesz, że my ci pomożemy. Może dawaj, zrobimy analizę. A Hiob w pewnym momencie wypowiada takie słowa. Nie daj Boże, bym wam przyznał słuszność. Mojej niewinności będę bronił aż do śmierci. Podtrzymuję moją sprawiedliwość i nie puszczę jej. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Wow! Co ten... Powiecie, jak on mógł coś takiego powiedzieć? A mógł, bo żył zgodnie z sumieniem. Był pobożnym człowiekiem, służył Bogu w tamtych czasach i każdego dnia żył zgodnie z sumieniem. Hej, wiecie, co to znaczy? Żyć każdego dnia zgodnie z własnym sumieniem? Być posłuszny sumieniu? I dlatego Hiob mówi, nie przyznam wam słuszności, sorry, może by wam pasowało do waszej teologii, że ja na pewno zgrzeszyłem, ale ja nie mogę, bo moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. To jest wielka rzecz. Ktoś, kto żyje zgodnie z sumieniem, może stać pewnie, nie musi się bać żadnych oskarżeń, nie musi się bać, że coś się ujawni, że coś się wylezie na wierzch. On postępuje zgodnie z sumieniem, mówię tutaj o człowieku wierzącym. Taki człowiek może być pewny. Apostołowie, w liście do Hebrajczyków 13:8 czytamy, módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Oni są pewni swojej drogi. Mogą iść nawet do więzienia, mogą iść przed każdą radą stanąć. Się nie boją, bo wiedzą, że mają czyste sumienie, bo chcą zawsze postępować dobrze. Taki człowiek może spokojnie stać naprzeciwko rozmaitym przeciwnością. Wspomnijmy człowieka, który wypowiedział te znane słowa, gdy postawiono go i zażądano, żeby odwołał swoje twierdzenie. Mówię o Marcinie Lutrze, który na sądzie w formacji wypowiedział tak. Występować przeciwko sumieniu nie jest ani bezpieczne, ani słuszne. Tez swoich nie odwołam, o ile nie zostanę przekonany w swoim sumieniu, że się mylę na podstawie Słowa Bożego. Sumienie moje jest związane z Słowem Bożym. Tak oto stoję. Inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg. I się nie ugiął przed różnymi groźbami, bo wiedział, że żyje, że postępuje, że twierdzi, że naucza zgodnie z sumieniem, które było oparte o Słowo Boże. To nie było, że sobie sam Luter wymyślił coś. To pochodziło ze Słowa Bożego, to, co twierdzi. Oczywiście życie chrześcijanina zgodnie z dobrym sumieniem nie zawsze jest łatwe. To fotografia Chinki, która została tak potwornie okaleczona, chrześcijanki, tylko dlatego, że wyznawała Jezusa. Nic tak złego nie zrobiła. Żyła zgodnie z sumieniem. Nie mogła inaczej. Wyznawała Jezusa. Nie miała łatwo. Nie jeden cierpiał z powodu tego, że żyje zgodnie z dobrym sumieniem. niejeden dzisiaj cierpię. Byłoby łatwiej, gdyby tak po prostu odrzucić sumienie i żyć tak, jak inni żyją. Domownicy, pierwszy list Piotra 2,18. Bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym, albowiem to jest łaska. Jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. To jest powiedziane, że to nie jest łatwe, ale to jest łaska, że można, gdy jesteśmy związani sumieniem przed Bogiem, tym dobrym sumieniem, gdy cierpimy, gdy z tego powodu, pozostając wierni temu głosowi sumienia, nie poddajemy się, nie ulegamy, nie stajemy się konformistami. Życie z dobrym sumieniem pozwala spokojnie przyjmować nam nawet najgorsze pomówienia. Tak jak kiedyś Józef został oskarżony o rzeczy niestworzone, ale się nie załamał, bo wiedział, że on postępował zgodnie z sumieniem. On zachował się jak należy. Nawet tej kobicie tłumaczy, dlaczego tak, a nie inaczej musi postępować. Chce tak postępować. Więc przeszedł po ten więzienie i różne koleje losu, się nie załamał. I potem tym swoim braciom mówił, ja się na was nie gniewam. Nie miał poczucia rozczarowania i żalu. W pierwszym liście Piotra 3,16 czytamy: miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Jeżeli żyjemy zgodnie z sumieniem, z dobrym sumieniem, to się nie musimy przejmować tym, że ktoś nas zniesławia, że ktoś o nas tam coś opowiada, że ktoś na nas nadaje temu czy tamtemu, a co? My się nie musimy tym przejmować. Przyjdzie dzień, kiedy oni zostaną zawstydzeni. Przyjdzie dzień, kiedy wszystko wyjdzie na jaw. Więc dobre sumienie. Jak można je otrzymać? Jak może człowiek żyjący w tak zepsutym świecie chodzić, mając w duszy dobre sumienie, mając tę właściwą busolę? Jak to może nastąpić? Pismo Święte poucza nas, jak to może się stać. Po pierwsze, to się staje przez oczyszczenie krwią Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków 9,13. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy poprzez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Krew Jezusa Chrystusa. To jest pierwszy krok do tego, żeby dostąpić zgodnie z Pismem Świętym tej łaski otrzymania naprawionego, jakiekolwiek przedtem było nasze sumienie, czy było zagłuszone, czy było jakoś wykrzywione, czy było gdzieś zdeprawowane całkowicie. Gdy człowiek nawraca się do Pana Jezusa, gdy uwierzy w Niego, gdy wyzna swoje grzechy, gdy jego grzechy zostają omyte krwią Jezusa Chrystusa i on zostaje oczyszczony, jego sumienie zostaje oczyszczone od martwych uczynków, aby mógł służyć Bogu żywemu. I po drugie, przez chrzest wiary, przez chrzest wody. W pierwszym liście Piotra 3,21 czytamy o arce, która jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, chrzest was zbawia, oczywiście nie od wiecznego potępienia, zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czyli, że przez oczyszczenie krwią Jezusa Chrystusa i poprzez chrzest stajemy się posiadaczami daru czystego, dobrego sumienia, odnowionego. Na nowo jakby no, ta busola wewnętrzna, która być może była zniszczona, która nie działała, która prowadziła nas w fałszywym kierunku, która dawała, zaczynała działać tak, że mieliśmy radość, gdyśmy źle coś zrobili, a byliśmy smuceni, żeśmy zasmuceni, żeśmy nie zrobili czegoś złego. To teraz przez wiarę w Pana Jezusa dostępujemy oczyszczenia sumienia i na nowo ono zaczyna działać poprawnie. I to dobre sumienie to jest naprawdę dar od Boga. To jest dar dla każdego chrześcijanina. To jest tak cenny dar, taki to ten instrument, który ma prowadzić każdego chrześcijanina w tych różnych zawiłościach świata. I każdy chrześcijanin, mając ten dobrze wysterowany, wrażliwy instrument dobrego sumienia, nie musi się już martwić, że zabłądzi, że postąpi źle, jeżeli tylko ten instrument należycie pielęgnuje. Jak działa to dobre sumienie? W jakich kierunkach? Spójrzmy przez chwileczkę, pomyślmy przez moment, w jakim kierunku prowadzi nas to dobrze działające sumienie. Po pierwsze, ono nas prowadzi do miłości do Boga i do bliźniego. Każdy, kto ma to dobre sumienie, gdy chodzi między ludźmi, złymi czy dobrymi, w takich czy innych okolicznościach, to sumienie, czy się odwróci w lewo czy w prawo, to dobre sumienie zawsze go naprowadzi w stronę miłuj Boga z całego serca, ze wszystkich sił i myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. No się odwraca, a nie mogę na nim, a sumienie znowu miłuj tego bliźniego, a nie mogę już na znowu naprowadzać. Gdzieś się tam człowiek zakręci ze złości tego, jedzie do Kirosnego dam na tym skrzyżowaniu, a już sumienie zaczyna działać, już naprowadza cię i mówi, no i czemu ty chrześcijaninie jeden, co ty robisz, przecież Bóg mać, miłuj tego, co ci nawet zajechał drogę, a co się będzie z złości? Tak działa dobre sumienie? Zawsze, gdy zaczynamy działać wbrew temu, zaczyna się niepokój w duszy. Ej, jak coś nie z miłości, tylko ze złości, na przekór, szczęśliwi jesteśmy, czy coś tak jak Kain się zaczynamy robić? Jakbym taką macie, jak ja miałem na początku nabożeństwa dzisiaj. No nie? Ja tak to nieraz widzę, czy jak ta busola działa w tym momencie. Czy zgodnie z busolką wewnętrzną chrześcijanie żyją, małżeństwo jechało na nabożeństwo zgodnie z busolą, czy nie? To widać wtedy. Zawsze to jest... Następnie, to dobre sumienie zawsze nas naprowadza na to, żeby oddać chwałę Bogu. Tak? Zawsze. Gdy się dzieje coś wspaniałego w naszym życiu, gdy sukces jakiś odnieśliśmy, zaczynają nam prawie tu jak Szydłowskiemu, chcą wywiesić taki wielki plakat, że ty jesteś taki wspaniały, najwspanialszy na świecie, nie? To sumienie, dobre sumienie już nam mówi, oddaj chwałę Bogu, oddaj czym prędzej chwałę Bogu. A jak nie oddasz, jak cię tam chwalą, dyplom ci wręczają, kwiaty, wiwatują i tak dalej, 200 lat śpiewają i ty nie oddasz chwały Bogu, to co się dzieje z sumieniem? Odzywa się? Czy już się wam nie odzywa? Bo on się zawsze odzywa. Ej, oddaj chwałę Bogu, szukaj sposobu, jak oddać chwałę Bogu, z tego co dobre oczywiście. Szybko oddaj chwałę Bogu. Król kiedyś Herod nie oddał chwały, mówi, włoski to głos nieludzki, jak przemówił. I on nie oddał chwały, powiedział, ludzie, spoko, rozpędziliście się za bardzo, ja jestem zwykły Herod, człowiek. Skarpetki mi też śmierdzą. Jestem zwykły człowiek. Przestańcie, nie żaden boski to głos, to ludzki był głos. Powinien tak zrobić? A jeśli się wam coś podobało, to dlatego, że jestem stworzeniem Bożym. Bogu Jahwe oddajmy chwałę. Powinien tak zrobić. On tego nie zrobił. I anioł pański go dotknął. I strasznie w cierpieniach umarł. Sumienie zawsze nam mówi, oddaj chwałę, bo ono zawsze nas naprowadza na oddawanie chwały Bogu. Zaczynają nas chwalić, a sumienie nam już pik, włącza się, oddaj chwałę Bogu. Jak tego nie zrobimy, sumienie jest zaniepokojone. Dalej, sumienie naprowadza nas na osobisty rozwój duchowy, żebyśmy wzrastali duchowo i byśmy głosili Ewangelię. To jest ten azymut chrześcijanina, który ma dobre sumienie. Zawsze będzie nas w tym kierunku naprowadzał. Rozwijaj się duchowo. I kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy się modlimy, kiedy interesujemy się, kiedy staramy się, studiujemy Biblię, poznajemy różne rzeczy duchowe, rozwijamy się, prosimy o dary Ducha Świętego i tak dalej, to co sumienie? Ach, sumienie jest zaspokojone. Zgodnie z sumieniem wtedy żyjemy. Ale jeżeli Biblia gdzieś leży na boku, jeżeli nie ma żadnych postępów duchowych, jeżeli są telenowele bez przerwy, program 24 bez przerwy, a Słowa Bożego nie ma czasu na to, co się dzieje z sumieniem? Śpi, czy się odzywa? A może już śpi? Oby się jeszcze odzywało. Ono się normalnie u chrześcijanina odzywa. Mówi, ej, wyłącz ten telewizor. Ej, zajmij się duchowymi rzeczami. Zainteresuj się. Pomyśl, co byś mogła na najbliższą niedzielę przynieść do kościoła. Jak zbudować innych ludzi. Co będziesz im opowiadać. Co się ostatnio w tej M jak miłość, czy w czym się tam dzieje. Co z wierzącymi będziesz o tym rozmawiać. Porozmawiaj z nimi o tym, co ze Słowa Bożego poznałaś, co nowego zobaczyłaś, co posłuchałaś, co zrozumiałaś. O, to o tym. Osobisty rozwój duchowy. No i głoszenie Ewangelii. Kto komuś powie o Panu Jezusie w tygodniu, co się robi z jego sumieniem? Bryka jak śrybaczek, no nie? Szczęśliwy jest. Bośmy komuś powiedzieli o Panu Jezusie. To nie ma większej radości dla wierzącego, kiedy może się podzielić z Ewangelią. A jak z nikim się nie podzielił w tydzień minął, miał parę sytuacji, z tym jechał, siedział, nawet mówili, już nie wiem, co mamy robić. Na poczekalni siedział 4 godziny, już o wszystkimi babami pogadał, o wszystkim, co tylko, o polityce i tak dalej. Wszystko już było i skończyło się. I idziemy, ale szanudy, tyle czasu na tej poczekalni i tak dalej. A o Panu Jezusie nic nie powiedział. Co się robi z sumieniem? Jeśli to jest jeszcze dobre sumienie. Jeśli jeszcze jest wrażliwe, to się coś strasznego dzieje z sumieniem. Czujemy się niezadowoleni, gdyśmy nie wykorzystali okazji. Sumienie, dobre sumienie zawsze nas naprowadza w tę stronę. Podziel się z kimś o Jezusie. Wszędzie taki skan. Skanowanie społeczeństwa. Gdzie mogę się podzielić? Gdzie widzę jakąś duszę? Kogo by można zagadnąć? Może komuś jakieś zaproszenie wręczyć? No to przecież mamy teraz spotkanie za tydzień ewangelizacyjne. Może bym w programie mi włożyli tam ten zaproszenie. To może bym komuś jednej osobie wręczyć chociaż. I zaprosić. Przyjdź, zobacz, gdzie ja chodzę w niedzielę. Przyjdź. Coś jest nadzieja na nowe życie. Taki jesteś smutny, taka jesteś załamana, tak ci nie wiesz, po co żyć. Jest nadzieja na nowe życie. Chodź, posłuchaj. I sumienie nasze na pewno nas na to naprowadza. Obyśmy byli posłuszni sumieniu. Następnie to sumienie też jest nastawione na budowanie Kościoła, budowanie innych wierzących. Ono tak jest zaprogramowane, to odnowione sumienie, to dobre sumienie, które dostaliśmy, omyci krwią Jezusa, ochrzczeni w imię Pana Jezusa, że ono nas prowadzi do innych wierzących, żeby ich jakoś zbudować. I gdy tylko przychodzi na jakaś myśl, a tam no, w tym tygodniu nie mam czasu dla wierzących, muszę to robić, to robić, do tego nie mam czasu myśleć o wierzących, w sumie nie wiem, się odzywa, mówi, spotkaj się z kimś, porozmawiaj, pomóc się, zagadnij kogoś, komu może ciężko jest. Zawiedziałeś, ona w niedzielę była taka smutna. Zadzwoń do niej, nie mam telefonu, a sumienie dziungnią. No to poszukaj, to się dopytaj. Bo jesteśmy po to, żeby budować innych. Nie myśleć, jak zaczynamy myśleć tylko o sobie, czy ja jestem zbudowany, czy to mi pomoże, czy nie. To, co się robi z sumieniem? Sumienie jest stłamszone wtedy, bo normalnie jesteśmy prowadzeni nie w kierunku takiego egocentrycznego odbioru świata, że wszystko ma mi służyć. Tylko zaczyna się sumienie mi prowadzić do tego, że jak ja mogę innym pomóc, jak innych mogę zbudować. No i sumienie chrześcijanina jest zawsze nastawione na niesienie pomocy potrzebującym. Wierzący, prawdziwy uczeń Chrystusa nie potrafi przejść obok ludzi w potrzebie. Coś w nim jest takiego, że nie potrafi się sam obżerać, wiedząc, że inni są głodni, nie potrafi korzystać z różnych dóbr i jeszcze tam może obstawiać się różnymi gadżetami, wiedząc, że obok są bracia i siostry, którzy ani połowy tego nie mają, ani nawet jednej trzeciej tego nie mają. Sumienie się odzywa, prawidłowo działające sumienie, żeby innym pomóc, którzy są w potrzebie. Zawsze, gdy się zamykamy w sobie, gdy się okopujemy na swoich pozycjach, gdy się odwracamy od ludzi, którzy są w potrzebie, jeśli sumienie mamy sprawne, ono się nam zawsze odzywa, tak czy nie? Ten nakaz daje ci Tymoteuszu, czytamy tutaj w 1 Tymoteusza 1,18. Abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Cóż tu czytamy, drodzy chrześcijanie? Czytamy tutaj, że to dobre sumienie, któreśmy dostali przez uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa, można od... No wykrztuście to z siebie. Można odrzucić. I co się wtedy dzieje? To tak jakbyś był na pełnym morzu, zakręcony, nie wiadomo gdzie północ, a południe, masz w ręku kompas. Jedyny sposób na to, żeby popłynąć we właściwym kierunku, a ty stoisz tak sobie i mówisz, a po co mi ten złom? I wyrzucasz za burtę. Są pewni ludzie, którzy dobre sumienie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze, mówi Pismo. Bo to sumienie to jest ten instrument, który Bóg dał każdemu, żebyśmy go pielęgnowali, żebyśmy z nim chodzili, żebyśmy nie lekceważyli jego głosu, żebyśmy się przejmowali tym, co Duch Święty poprzez nasze sumienie nam mówi. A są ludzie, którzy zagłuszyli i którzy, tak jak żeśmy to wymieniali, mogą chodzić przez całe tygodnie już dzisiaj w złości do bliźniego, w jakiejś zawiści, ręki nie podadzą, są obrażeni bardzo na brata czy siostry, bo tak powiedział, o, jak on mógł tak powiedzieć. Są ludzie, którzy wcale Bogu nie oddają chwały. Jak jest czas tutaj oddawania chwały Bogu, to siedzą tego, w ogóle nie, ich to nie porywa oddawać, a już w tygodniu, żeby Bogu oddawać chwałę. Są tacy, których wcale nie interesuje rozwój duchowy, którzy wcale nie zajmują się głoszeniem Ewangelii, nie przejmują się, żeby innym powiedzieć o Chrystusie. Całymi miesiącami sobie tak żyją i mówią, że są wierzący, absolutnie. Są tacy, którzy wcale się nie interesują budowaniem zboru albo niesieniem pomocy dla potrzebujących, bo odrzucili dobre sumienie i stali się rozbitkami w wierze. Dokąd płyną? Nie chciałbym być w ich skórze. Nie chciałbym. Spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, że płyniemy promem samochodowym na przykład do Tokio, gdzie zamiast normalnych napisów wszędzie są jakieś takie krzaczki. Że absolutnie nie można się doczytać, jaki to jest kierunek, co to w ogóle jest, jaka to jest nazwa. W ogóle nic nie wiadomo. No i świadomi, że nie będziemy w stanie niczego przeczytać, kupujemy sobie GPS i prosimy Japończyka tam gdzieś przy odprawie promowej, podając mu na kartce te krzaczki napisane, żeby nam wstawił tam do tego GPS-a ten adres i odpowiednio to tam kliknął, tego, żeby on nas już, żeby nas poprowadził w tym, do tego celu, do którego zmierzamy. No i takie urządzenie w tym momencie jest dla nas szansą, jedyną gwarancją, że nawet jeśli chwilowo zabłądzimy, pojedziemy nie tak jak trzeba, gdzieś tam za tego, to to urządzenie, dopóki trzymamy je w rękach, dopóki jest sprawne, dopóki działa, ono nas znowu naprowadzi. Za jakiś czas powie nam, to skręć teraz w lewo i tak dalej, jedź, nawet nam pokaże strzałką, gdzie, w którym miejscu trzeba skręcić. I wtedy z pewnością dojedziemy do miejsca, gdzie na nas czekają. Więc jak będziemy w takiej sytuacji, jakbyśmy w takiej sytuacji obchodzili się z takim urządzeniem? Byśmy tam, nieważne. Nie wiem. Nie, byśmy bardzo pieczołowicie, bo byśmy wiedzieli, to urządzenie, to cudeńko jedno, musi nam działać, aż dotrzemy między tymi krzaczkami rozmaitymi, aż dotrzemy do celu, Nie wolno nam zaniedbać w takim razie ani zasilania, trzeba szybko tam podłączyć, żeby się bateria nie wyczerpała, bo jak się nagle zgaśnie i co wtedy? Koniec. Musi to działać, musi pieczołowicie, nie wolno nam przy tym nic majstrować. Ja mówię, to ja sobie może tu nacisnę ten guziczek, albo sobie coś przestawię. Nie, nie wolno ci przestawiać nic, bo jak coś zaczniesz przestawiać, to po prostu popsujesz i będzie cię już prowadzić gdzie indziej, albo nigdzie cię nie będzie prowadzić. Chwytamy obraz? Bóg dał nam z chwilą nowego narodzenia busolę do duszy, do serca, żeby nas doprowadziła do wiecznego zbawienia. Dał nam sumienie, dobre sumienie, odnowione sumienie. Właśnie po to je dał, żebyśmy zawsze podążali w życiu drogą zbawienia. Żebyśmy nie błądzili w naszym życiu, żebyśmy nie marnowali czasu. Ale uwaga, to sumienie musi być w stałym kontakcie z Duchem Świętym. Wracam do tego, do tych słów Pawłowych. A poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Potrzebuję cały czas być napełniony Duchem Świętym, prowadzonym Duchem Świętym, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Czytamy Rzymian 8:14. I dlatego tak bardzo ważne, żebyśmy tego nie zaniedbali. Bracia i siostry, przyjaciele, jeśli uwierzyliśmy w Pana Jezusa, dostąpiliśmy przebaczenia naszych grzechów, oczyszczenia krwią Chrystusa i zostaliśmy okrzczeni, to mamy ten instrument. Każdy z nas ma ten instrument. Wzywam was i zapraszam. Pielęgnujmy dar dobrego sumienia. Pielęgnujmy go, obchodźmy się z nim pieczołowicie. Reagujmy, gdy sumienie nam coś mówi, gdy sumienie nas, gdzieś się do nas odzywa, natychmiast się tym przejmujmy. Nie lekceważmy tego głosu, żebyśmy nie pobłądzili i nie stali się rozbitkami w wierze. Żebyśmy po prostu dotarli do celu. Jaka to jest radość, jak się jedzie gdzieś po zupełnie nieznanym terenie. Ja parę razy miałem taką przyjemność, gdy mi to urządzenie mówi, jesteś u celu. Jesteś u celu. Ale to jest radość. Ludzie, jak ja bym tu w życiu nie trafił gdzieś tam do Niemiec, gdzieś tam dojechał. W życiu bym tu nie trafił. Ale jesteś u celu. I tak każdy z nas może liczyć na to, że gdy będziemy pielęgnować, należycie obchodzić się z tym dobrym sumieniem, które Bóg nam dał. Słyszycie, co mówię? To któregoś dnia usłyszymy, jesteś u celu, dotarłeś do celu. A tam szeroko otworzą się drzwi Królestwa Niebieskiego i będziemy w domu na zawsze.